Pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i od wiersza pierwszego. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców, rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Na początku był czytany psalm 55 i ten werset, byśmy złożyli nasze brzemiona. I właśnie apostoł Piotr, jako jedyny w Nowym Testamencie, cytuje ten właśnie psalm w 5 rozdziale i wierszu 7. Wszelką troskę swą złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I tamtą myśl Dawida przenosi na Jezusa Chrystusa, właśnie apostoł Piotr. Mówiliśmy w zeszłej niedzieli o postawie apostoła Pawła. Gdy publiczny, zawodowy oskarżyciel przyjechał, by go oskarżać, gdy straszne zarzuty na niego skierował, on powiedział: a teraz spokojnie staję. Możesz stwierdzić, prokonsulu Feliksie, możesz sprawdzić. I apostoł Paweł, jak mówiliśmy, od 13 rozdziału w Dziejach Apostolskich występuje, apostoł Piotr do 12 włącznie w Dziejach Apostolskich występuje. I właśnie chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na apostoła Piotra, jaką cechę szczególną byśmy u niego znaleźli. Oczywiście jest ich wiele, ale na dzisiaj. U Pawła znaleźliśmy spokój, że gdy wśród tych strasznych oskarżeń i tumultu, jaki się wzniecił w całym kraju, on mógł spokojnie się sam bronić. A co byśmy Piotrowi przypisali? Jaką cechę? Oczywiście musimy się domyślić z tego, co on mówi. I właśnie w tym fragmencie, który czytaliśmy, poruszyły mnie takie słowa, takie wyrażenie w 8 wierszu. Radość niewysłowiona, radość chwalebna. I nad tym się zacząłem zastanawiać. Cóż to jest ta radość niewysłowiona i chwalebna? I wtedy mi się przypomniały pewne okoliczności związane z narodzinami Pana Jezusa. I oczywiście teraz sobie sięgnąłem do Księgi Izajasza, tego ewangelisty Starego Testamentu, który najwięcej mówi o Chrystusie. I on tam w wierszu 9, zanim powie o tym, że się pojawi Książę Pokoju, Bóg Mocny, to mówi tak: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo, drąg, jarzmo ciążące na nim, drąg na jego plecach, kij jego dozorcy, but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroszony. Więc jest mowa o ciemiężcach, o strasznych okolicznościach i warunkach, w jakich przyszło żyć Bożemu ludowi. I ten drąg, i to jarzmo, i ten kij ty połamiesz. A but i płaszcz pójdą na spalenie, mówi czwarty wiersz. Albowiem się dziecię nam narodziło.
Amen.
A więc wielka radość. I to mi się przypomniało, skojarzyło, gdy zacząłem sobie rozważać, co można mieć na myśli, gdy się mówi tymi słowami, określa radość, jak Piotr określił, że radość chwalebna, radość niewysłowiona. Pomyślałem sobie o takich niechrześcijanach, nie uczniach Chrystusa. I posłuchajcie, domyślcie się, o kim ja teraz mówię. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Obcy, magowie, astrolodzy, mędrcy, różnie ich określamy. Na podstawie swojej wiedzy, tego kim byli, jak świat rozumieli, to byli poganie. Ale Bóg świat umiłował. Bóg afirmuje świat, przyjmuje świat. On nie mówi nam, abyśmy się izolowali od tego świata. Byśmy też świat afirmowali. Ale w tym świecie mam być solą. Mam być światłością i tak dalej. I właśnie to jest przykład. Byci mędrcy. Jacy przyjechali, tacy odjechali. Ale byli wzbogaceni czymś. O czym mi powiedziała gwiazda, ich wiedza. I się niezmiernie uradowali. Bo dotarli do celu swej podróży i ujrzeli tego księcia pokoju. To dzieci. Kochani, ale mam jeszcze inną dobrą wiadomość. Starzec, który nie doznał radości ojcostwa, jego żona macierzyństwa. Znam jego imię, już sobie kartkuję i tę Ewangelię, którą napisał lekarz, Łukasz, lekarz. I właśnie tam w pierwszym rozdziale, gdy są pisane te wszystkie wydarzenia, gdy Bóg przemówił właśnie do Zachariasza. I będziesz miał radość i wesele i wielu się z jego narodzenia będzie radować. Bo będzie wielki przed Panem. A więc ten stary człowiek otrzymał zapowiedź radości. I potem dziecko kwiliło w ich domu. Kwiliło, tak czy nie? Narodziło się w wyniku Bożej obietnicy. Ale większa była radość nie z tego dziecka, nie z Jana Chrzciciela. Potem się musieli smucić, gdy chcieli ich syna. Ale wielka była radość, bo się Jezus narodził.
Amen.
Kochani, ale ten Łukasz jeszcze nam dał inną, ciekawą, taką ginekologiczną wiadomość. 44 wiersz. Bo gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Pomyślałem sobie, niemowlę, ten człowiek nienarodzony jeszcze, który jest w łonie matki, też ma radość. I się z radości poruszyło. A to mi się przypomniało, bo wczoraj, gdy kogoś zapytałem, gdy byłem na pewnej konferencji w Warszawie, zapytałem kogoś, no a jak twoja żona, jak dziecko, bo wiedziałem, że jest w ciąży. Wczoraj kichało. Ja mówię, już się urodziło? W maju ma się urodzić. Nie, mówi, tu kichało. I myśmy wszyscy przykładali, patrzyli, jak kicha, mówi, jak było to widać. Więc Pan Jezus w łonie swojej matki, czytamy, prawda? Elżbieta, czyli to jest mowa o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel z wielkiej radości, gdy Maria, która miała w swoim łonie właśnie księcia pokoju, pozdrowiła jego matkę, on się z radości w łonie swojej matki w Elżbiecie poruszył. Ale jest to radość niewysłowiona, radość chwalebna. No i wiecie, pomyślałem sobie znów o czymś ciekawym. Gdy tu wjeżdżałem, jechałem wzdłuż cmentarzy i patrzyłem na te kamienne postumenty, te M1, M2, które stoją tak ich dużo. I mi się przypomniała pewna sytuacja, że ktoś z nadgrobu, od grobu odszedł z radością. Kto to był? Otworzyłem sobie już, oczywiście. Mateusz, tak? Mateusz. Który to jest rozdział? 28. I który wiersz? 8. Odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością. A więc od grobu się odchodzi z wielką radością. Dlaczego? Radość niewystawiona i chwalebna. Bo tam się okazało, że grób jest pusty. Oszczercy mówili, że skradziono, aby teraz stworzyć nową religię, ale one wiedziały, że ktoś do nich mówi Mario, a one mówią Rabuni, mój nauczycielu. I to jest tylko ci, którzy wierzą, to wiedzą, że on zmartwychwstał. On się ukazywał później wszystkim tym, którzy wierzą, a jednemu niewiernemu też się pokazał. Wiemy komu, nie będę go już wymieniał. Albo też, gdy czytamy Ewangelię Łukasza, rozdział 24, wiersz 41. Ja podaję te teksty nie po to, żebyśmy otwierali, ale ponieważ nagrywamy, żeby ci, którzy będą później słuchać, mogli sobie spokojnie odczytać. A gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, zapytał ich, macie coś do jedzenia? A więc od radości, z radości nie wierzyli. To może być tak chwalebna i radość niewysłowiona, że aż trudno w nią uwierzyć. Ale ona jest rzeczywistością i właśnie my możemy w niej uczestniczyć. I właśnie kiedyś się zdarzyło, że pewien diakon, a więc taki posługacz, bo diakon znaczy służba, nieodpłatna służba, do Samarii dotarł. Samarię, którą chcieli kiedyś, jak wiemy, Jan z bratem chcieli spalić. Chcieli spalić te wioski samarytańskie. I tam właśnie w te okolice, w ten region on dotarł, dlatego że tam się coś wielkiego działo. Było wiele radości w owym mieście. Ale w owym mieście trudno było mieć radość wcześniej, gdy czytamy, że było wielu opętanych, wielu ułomnych i wielu sparaliżowanych. Cóż to jest za radość? Jakie jest przygnębienie, gdy widzimy pełno żebraków, chromych, gdy widzimy ludzi, którzy chodzą i są niespełna rozumu, zachowują się jak obłąkani, są obłąkani. Chyba to miasto jest w depresji. W tym mieście teraz się pojawiła radość. Było wiele radości, bo gdy Filip, diakon się tam pojawił, gdy Duch Święty zaczął działać, gdy Boże Słowo zaczęło działać, to ludzie byli zbawiani, uzdrawiani, uwalniani. I stąd ta radość niewysłowiona. Też znamy ten tekst, który mówi o aniołach w niebie. Że radują się nie z naszego uwielbiania. Tam jest się z czego radować. Nawet są złote ulice. A to wszystko już jest normalne. Nawet złote ulice będą normalne. Tak, nasze te płytki, nawet chyba nie wiem, jaki mają kolor te płytki, prawda? To normalne jest. Ale wielka radość, bo się grzesznik na ziemi nawrócił. Kochani, i to właśnie jest ta radość nadzwyczajna, niewysłowiona i chwalebna. Albo taki zapis, też bardzo prozaiczny. Otworzyłem sobie Dzieje Apostolskie, 2:46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. A Pan cały czas ich pomnażał. Spójrzcie, prozaiczne czynności. Iść do kościoła. Codziennie chodzili do kościoła, do świątyni, czyli na nudne spotkania, tak? Spójrzcie, że chyba nie. Łamiąc chleb, spożywając posiłek, taka wspólna agapa, czyli uczta miłości, czyli coś, co jest wspólnym posiłkiem i też może być dla kogoś to nudne, przykre, szczególnie gdy nikt z nim nie rozmawia, albo jest tylko bigos, a on nie może jeść bigosu, bo wiadomo, że ma trudności. No tam jest, przychodzi, ale nieraz spotkałem takie osoby. Ja widziałem, jak w moim życiu, jak ubierali płaszcze, wychodzą. Ja pytam, no co? A, mówi, nie mogę jeść bigosu, tamto tego też nie mogę, bo już... Mówi, a też ze mną nikt nie ma rozmowy, albo sami młodzi, oni mają swoje sprawy, to ja do domu pójdę. No, tak też bywa. I to jest też normalne. No, też normalne. Ale właśnie jeść, być razem z weselem, w prostocie serca. Wtedy ja jednak tamtą osobę, o której myślę teraz, zawróciłem. Najpierw ja usiadłem, zacząłem rozmawiać. Potem ktoś mi przyszedł zawołać, byłem wtedy pastorem tam, więc zawołali mnie, ja mówię, dobrze, tylko że ja z tą osobą muszę, z tą siostrą muszę rozmawiać, to kto? A musi pastor, ja mnie muszę. A to zaraz znajdziemy. Ja mówię, ale znaleźliśmy takie z pierwszego sortu. I znaleźli. I przyszedł były pastor. Usiadł i mieli przyjemną rozmowę. A więc w prostocie serca przyjmujemy też tę niewygodę, ale również tę niewygodę załatwiamy, pomagamy komuś. Dlatego, że się kochamy, że jest coś, o czym właśnie mówi apostoł Paweł, mówi apostoł Piotr. I właśnie, kochani, apostoł Paweł, bo do niego na razie jeszcze przejdę, gdy właśnie ma mówić o... właśnie wydać polecenie, ma mówić o pokoju Bożym i wydać polecenie, radujcie się w Panu. To zanim to polecenie wyda, Filipian 4 rozdział pisze, przeto bracia moi umiłowani. I tu właśnie ta prostota serca wypływa stąd, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. I każdy z nas mieszka na ulicy Prostej. Jest prosty. Tak, tak, nie, nie. A co więcej to od złego. Proste? Proste. Upominam więc dwie przyjaciółki, Ewodię i Syntychę, Filipian 4:2, by były jednomyślne w Panu. A ciebie, mój wierny towarzyszu, proszę, aby się nimi zajął, abyś razem z nimi porozmawiał, aby one się pogodziły, żeby walczyły nie z sobą, ale żeby walczyły dalej z Klemensem, który przeciwierz mówi, dla dobra Ewangelii, a nie z sobą nawzajem. A więc są między nami różne czasem kontrowersje i one, to rzecz normalna, że są. Dawid właśnie ten psalm 55 napisał w wyniku takiej kontrowersji, że ktoś bardzo mu bliski. Nagle staje mu się nieprzyjacielem z własnego wyboru. I właśnie w tej prostocie my musimy sobie uświadomić, że jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie i nas obowiązuje jednomyślność przy zachowaniu własnych zdań. Niech Chrystus będzie miał tu najważniejsze zdanie, a my zachowując własne zdania będziemy się nawzajem szanować. To jest bardzo ważne, bo wtedy w nas będzie tryskać radość niewysłowiona i radość chwalebna. O tym właśnie mówi Filipian 4 rozdział. Apostoł Paweł też swoje życie kończy. I teraz sięgam do dzieł apostolskich, rozdział 20, gdzie mowa jest o tym, że spotkał się ze starszyzną zboru w Efezie. I jak on też tam do nich mówi. O moim życiu nie warto mówić. Nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa. Ale w Biblii Gdańskiej było powiedziane, bym z radością dokonał biegu. W pewnych manuskryptach jest dodane jednak z radością. Bym z radością dokonał mego biegu. Z weselem, z radością. I właśnie finiszować z radością. Mieć siły też i na finiszu. Pomyślcie teraz o maratończyku. 42 km z okładem musi przebiec. Już jest całkowicie wykończony. I teraz czy z radością jest w stanie dokończyć? Na pewno go napełnia radość, ale widoczna tylko w jego oczach. Na ustach może być grymas, grymas zmęczenia i bólu, ale w oczach jest radość, wewnątrz jest radość niewysłowiona. Jednak mi się udało. Jednak dotarłem. I właśnie chciałbym teraz wrócić do apostoła Piotra. Dlatego, że to wszystko są opisy źródła tej radości niewysłowionej, chwalebnej, przykłady. Ale właśnie jak Piotr tę sprawę widzi? 9 wiersz mówi o celu, osiągając cel naszej wiary, o finiszu. Ale wcześniej on coś mówi, jakiś jest kontekst tego. I jakby sobie usiadłem, zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. I ósmy wiersz, ten, który omawiamy, mówi nam tak. Jezusa, którego nie widzieliście, miłujecie. A więc miłość agape, miłość Boża, miłość od Ducha Świętego, możliwa tylko dla tych, którzy są nawróceni, odrodzeni. I trzeci wiersz mówi, On nas odrodził. Więc ludzie na nowo narodzeni, ludzie, którzy się nawrócili do Jezusa Chrystusa i są na nowo narodzeni, oni też mogą posiąść, mogą wiedzieć i doświadczają, doznają tej miłości Bożej rozlewanej przez Ducha Świętego. A więc miłujecie Go, chociaż Go nie widzieliście. Po drugie, mówi nam Piotr, ósmy wiersz, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. Miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, nadal Go nie widzicie, ale w Niego wierzycie. I pomyślałem sobie, że właśnie miłość, gdy w nas jest, gdy my cali tryskamy miłością, jesteśmy miłością. Gdy w nas jest wiara, czyli ta pewność, pewność z Bożego Słowa płynąca, pewność z Ducha Świętego. W nas jest ta pewność, bo wiemy, że wiara to jest pewność tego, czego się spodziewamy od Boga. I gdy w nas są te dwie rzeczy, gdy my jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiernymi, wiarą jesteśmy, to właściwie są dwa filary, dwie szyny naszej życiowej postawy. I wczoraj podczas tej konferencji, ale materiałów nie mam, tylko patrzyłem, byłem zachwycony, gdy pewna pani robiła badania na uniwersytecie, robiła badania profesjonalne, w czym się zmienia człowiek, inaczej polega zmiana człowieka, który się nawraca do Jezusa Chrystusa. To są standardowe badania. Jest kilkaset pytań, na które ludzie muszą odpowiedzieć. Te kilkaset odpowiedzi jest wrzuconych do komputera i komputer sam wszystko oblicza i potem tylko drukuje słupki. I byliśmy wszyscy zdumieni. Ona dała tylko 40 różnych spraw i w większości były zmiany na plus, a w kilku przypadkach było na minus. W tych różnych i w końcu nam przedstawiła wszystkie plusowe, byliśmy naprawdę zachwyceni, bo to są takie naukowe potwierdzenia tego, co znamy z autopsji, z duchowych przeżyć, a minusowe, na przykład, że mniej ktoś zaczął przywiązywać wagi do honorów stanowisk albo do majątku, do pieniędzy. No właśnie, to były minusowe, na plus też, tylko że one, komputer wykazał, że jest minus. Przedtem się bardziej dobijał łokciami, a teraz mówi, no spokojnie, spokojnie. A więc, już nie będę, bo ja mówię, tylko to, co pamiętam, prosiliśmy, żeby nam to udostępniła. To właśnie była jej praca, którą obroniła, praca magisterska. A więc, kochani, odrodzenie. Jest podstawą, jest warunkiem, abyśmy mieli te dwie szyny naszego życia, te dwa filary naszego życia. Bożą miłość i Bożą wiarę. I to zacznie produkować w nas radość. Miłujecie, wierzycie i się weselicie. Siódmy wiersz powiada, by wasza wiara była wypróbowana. Ona nie może być statyczna. Ona musi być wypróbowana, doświadczona. Cenniejsza. Ta właśnie wiara w nas jest cenniejsza niż złoto, które jest znikome. Niż majątek, który jest znikomy. Mimo, że tak potrzebny. Ale ona jest cenniejsza. A więc to wszystko musi w nas być mocne. Dlatego też piąty wiersz powiada, że mocą Bożą strzeżeni jesteśmy. Bóg nas strzeże przez wiarę w zbawienie, które jest przygotowane i się objawi, ale cały czas Bóg nad nami pracuje, nas strzeże, chroni, abyśmy tę radość mieli w sobie, abyśmy tę wiarę, miłość w sobie mieli, abyśmy po prostu mogli osiągnąć cel naszej wiary, dotrzeć do Jezusa Chrystusa i zbawienie w pełni już obejrzeć i w Nim być. I stąd szósty wiersz powiada, weselcie się, polecenie. Ileż razy Dawid w swoich psalmach mówi, będę się w Panu radował. Będę Go chwalił. A więc weselcie się, mimo że teraz, na krótko, zasmuceni, to się jednak weselcie. I są bracia i siostry, chciałbym, abyśmy byli tym ludem, który się nazywa radosne chrześcijaństwo. Żebyśmy proste, zwyczajne rzeczy przyjmowali z radością. Jak ten posiłek przy uczcie Agaty. Abyśmy z radością przyjmowali nawet sytuacje dramatyczne, jak na krzyżu, gdy nasz filar życia, fundament życia, przywódca umiera, głowę skłonił i się wszystko skończyło. Abyśmy jednak wtedy wiedzieli, że się nic nie skończyło. Cały świat nam mogą zabrać i tak sobie bez niego poradzimy. Dlatego z radością od grobu odbiegły. Z radością. Z radość chwalebna i niewysłowiona. I kończąc, przypomnę tylko coś, co znam od dzieciństwa. Bo Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. To, czego tak bardzo potrzebujemy, niezbędne jest nam codziennie. Lecz Królestwo Boże jest to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To był Rzymian, 14 rozdział, wiersz 17, ale 15 rozdział, 13 wiersz. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością. Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością. Nie otuchą, wytrwałością, ale właśnie radością niech was napełni. I pokojem wierzy, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I tak bym chciał dzisiaj zakończyć to moje rozważanie. Wiem, że jeszcze by można było wiele rozwijać. Ale od czego my jesteśmy? Możemy sobie sami to rozwijać, mając Pismo Święte, mając Ducha Świętego, usiąść sobie spokojnie, wziąć ołówek, wyszukiwać, rozmyślać, notować i się samemu budować dalej. Także zachęcam, abyście tą trzecią część kazania sami sobie już stworzyli.